Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj mam wam do przekazania sporo treści. Przygotowałem się do naszego dzisiejszego spotkania. Sobie zrobiłem taką notateczkę. Od kilku dni tę notatkę sporządzałem na podstawie różnych lektur. Między innymi lektur, które możemy znaleźć w sklepiku mocsłabości.pl, w którym to sklepiku mamy taką zakładkę Co dalej z Kościołem i będę się odnosił do książek, chociażby do książki Na rozdrożu autorstwa osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI, czy też Jedność wiary kardynała Gerharda Müllera, czy chociażby Moja wiara Benedykta XVI, Wiosna Kościoła, która nie nadeszła, biskupa Schneidera, ale także skorzystam, słuchajcie, z wizji świętej Hildegardy z Bingen. Te wszystkie książki są dostępne w sklepiku mocsłabości.pl. Pozwólcie, że już nie będę wspominał o nich w czasie materiału. Jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć głębiej do tego wszystkiego, o czym dzisiaj będę mówił i jakby ten temat sobie rozszerzyć, to zapraszam do sklepiku mocsłabości.pl. Te książki odkładam w takiej chronologii, w jakiej sobie ułożyłem, bo jak powiadam, a żem nawet tak powiedział, będę z nich korzystał. Na początek chcę przytoczyć fragment z książki Kościół w dziejach, którą kiedyś zakupiłem w antykwariacie. Nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna w internecie, być może tak. Jest to książka z zakresu historii Kościoła. Myślę, że dzisiaj za mało w dyskusji dotyczącej Kościoła, teologii, chrześcijaństwa korzystamy właśnie z historii, która jest przecież nauczycielką przyszłości, która jest nauczycielką życia. Będziemy się opierać na faktach historycznych, to znaczy ten, kto nie zna historii, ten będzie popełniał błędy, które już się w historii zdarzały, a historia przecież daje nam pewne rozwiązania, które kiedyś się sprawdziły i warto z nich korzystać także dzisiaj. A zatem otwieram książkę Kościół w dziejach, książkę z zakresu historii Kościoła. I oto w już ostatnim rozdziale podsumowującym całość, w którym to autor zastanawia się, czy w sposób teologiczny można mówić o historii Kościoła. Mamy takie oto analizy, a nawet i rozważania. Cytując Dostojewskiego, kardynał Journet dostrzega w trzech kuszeniach Chrystusa na pustyni trzy największe żądania ludzkości zbuntowanej przeciw Bogu w skrajnym przeciwstawieniu dwóch państw transcendentnych opisanych przez świętego Augustyna. Dotyczą one trzech rzeczywistości dobrych samych w sobie: chleba, pokoju i ziemi, które mogą jednak zostać przeinaczone i zagarnięte przez ducha zła. I tu od razu dodam. Kiedyś powiedział Vittorio Messori, znany włoski dziennikarz, felietonista, watykanista, że Kościół, który poślubia teraźniejszość, który poślubia nowoczesność, który poślubia modę, który poślubia partie polityczne, który się upolitycznia, wspólnoty kościelne, które wchodzą w politykę, w przyszłym wieku, a być może i w przyszłej dekadzie, pozostaną wdowami. Kościół, który poślubia nowoczesność w przyszłym wieku, zostanie wdową. O co chodzi? Posłuchajcie. Pierwsze kuszenie wyobraża urok materialności w prymacie ekonomii, który może ciągnąć korzyści wznoszącego się ku niebu krzyku głodnych. Wydobywa się on z ust tych, którzy wydają się zapomniani w zorganizowanym i skutecznym świecie. Chcieć chleba, cóż bardziej słusznego, ale Chrystus przypomina nam, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ostrzeżenie przed tym, aby nie dać się wciągnąć bardziej w życie polityczne niż w życie duchowe, aby nie upolitycznić Kościoła, wspólnot kościelnych. O tym jeszcze sobie będziemy dość mocno mówić. Drugie kuszenie jest bardziej subtelne, gdyż przyobleka się w powaby duchowości. Szatan proponuje Jezusowi bezrefleksyjne oddanie się opatrzności. Posłuchajcie, bezrefleksyjne. To proponował rzeczywiście szatan w kuszeniu na pustyni Chrystusowi. Rzuć się z urwiska, a przecież Bóg Ojciec cię uratuje. Chrystus mówi, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na pokuszenie. A zatem szatan proponuje Jezusowi, a zatem także każdemu z nas, bezrefleksyjne oddanie się opatrzności, odwołując się ciągle do cudu, który pozwoli mu żyć i przetrwać, oraz cytując Pismo Święte, aniołom swoim rozkaże, a na rękach nosić cię będą. Tu warto by zacytować właściwie całą encyklikę Jana Pawła II. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się, aby kontemplować prawdę, wiara i rozum. Tak jak na łodzi, kiedy będziemy wiosłować tylko jednym wiosłem, będziemy się kręcić w kółko, tak również wiara pozbawiona rozumu i rozum pozbawiony wiary powodują, że kręcimy się wokół samych siebie i Kościół staje się przestrzenią antropocentryczną, a nie chrystocentryczną. Zrzucić na Boga naszą codzienną walkę, co za odpoczynek, co za spokój, ale to spokój bierności, spokój fatalistyczny, który w rzeczywistości skapitulował, abdykował, chroniąc się za pozorną postawą pobożności. Tak zwany fideizm. Fideizm, tak jak i racjonalizm, to są dwie skrajności. Tak jak i tradycjonalizm, nie mylić z tradycją, i modernizm, to są dwie skrajności. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, powiadam, nie mylić tradycjonalizmu z tradycją, bo Kościół jest oparty na tradycji, na Słowie Bożym, ale nie jest tylko na tradycji oparty. A zatem, tak jak mamy dwie skrajności, tradycjonalizm i modernizm, tak mamy dwie skrajności, fideizm i racjonalizm. Proszę was wszystkich, nie dajcie się wciągnąć w te wojenki, które toczą się w przestrzeni Kościoła katolickiego, w przestrzeni polskiego Kościoła także, między tradycjonalistami, powtarzam, nie mylić z tradycją, ponieważ Kościół katolicki jest oparty na Słowie Bożym, na tradycji, natomiast nie jest oparty na żadnych izmach, na żadnych tradycjonalizmach czy też modernizmach. Kościół jest oparty na tradycji, ale również słucha Ducha Świętego i jest przez Niego prowadzony w tym, co się dzieje tu i teraz. Nie dajmy, nie dajcie się wciągnąć w wojenki między tradycjonalistami a modernistami, bo powiadam, ani tradycjonaliści, ani moderniści nie znajdują się w centrum Kościoła katolickiego, bo Kościół katolicki nie jest tradycjonalistyczny, powtarzam, nie mylić z tradycją, bo Kościół jest oparty na tradycji i musi być oparty na tradycji, musi z niej korzystać. I nie jest modernistyczny, Kościół jest katolicki, z języka greckiego oznacza powszechny. Ten spokój musi być wyraźnie odróżniony od nadziei teologalnej. Mówiliśmy sobie o tym, wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja łączy wiarę z miłością, która nie wystawia Boga na próbę, lecz szanuje porządek stworzenia, ponieważ Bóg powierzył go naszej wolności. Wreszcie trzecie kuszenie, ponieważ poprzednie się nie powiodło, opiera się właśnie na powierzonej człowiekowi przez Boga misji. To jest nawiązanie do Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 28. Można sobie sięgnąć, żeby ten temat rozszerzyć. Zapełniania ziemi, czynienia jej poddaną i panowania nad nią. Ta pokusa jest najsilniejsza w historii Kościoła, wszechobecna we wszystkich epokach. Chciałaby udzielić władzy politycznej, jak gdyby deifikacji lub, co jeszcze gorsze, władzy duchowej, samo deifikacji, kiedy uzurpuje sobie prawo rządzenia. Tobie dam potęgę i wspaniałość wszystkich królestw świata. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza i Mateusza. Panowanie nad ziemią jako popadające w idolatrię władzy, czyli w ubóstwianie władzy, czyli na pierwszym miejscu jest władza, a nie Bóg, w rzeczywistości włącza w grzech par excellence ludzki, jakim jest nienasycona żądza władzy. A zatem upolitycznienie Kościoła. Ja nie mówię o tym, że Kościół ma się w politykę nie angażować, bo Kościół ma, musi i będzie zawsze się angażował w politykę, bo również w rzeczywistości politycznej są aspekty moralne i duchowe. Również w polityce są ludzie, a każdy człowiek jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Nie można mylić angażowania się Kościoła w sprawy polityczne od tego, co można zdefiniować jako działanie, że tak powiem, w drugą stronę, angażowania się partii politycznych w życie Kościoła, w życie konkretnych wspólnot kościelnych. Są takie wspólnoty starsze czy też młodsze, które bardzo mocno współcześnie teraz angażują się w życie polityczne, na przykład zakładają własne partie polityczne. Takie wspólnoty albo ich liderzy nie znają historii Kościoła, pewnie tak może być, no bo skąd mają znać, skoro na przykład jej nie studiowali czy też nie czytali. Albo no już zapomnieli, czym jest Kościół. Takie wspólnoty, które no właśnie tworzą własne partie polityczne, już nie należą do Kościoła, ale należą do świata. Powiadam, Kościół musi i będzie się angażował w życie polityczne. Natomiast Kościół nie może pozwolić na to, żeby partie polityczne wchodziły do Kościoła i dyktowały Kościołowi, co Kościół ma czynić, a czego czynić nie powinien. O tym mówił Józef Ratzinger w latach 60., że Kościół w przyszłości, ta przyszłość staje się coraz bardziej teraźniejszością, straci władzę i wróci do małych wspólnot, straci wszelkiego rodzaju konszachty, układy polityczne, społeczne. Zostanie od tego wszystkiego odcięty i wtedy wróci do małych wspólnot skoncentrowanych wokół Słowa Bożego i sakramentów świętych. Przepraszam za to bardzo długie wprowadzenie. Zapraszam Was na ciąg dalszy po czołówce. I kończąc refleksje, które zaczerpnąłem z historii Kościoła, to znaczy z podręcznika, można powiedzieć, historii Kościoła, Kościół w dziejach. Są to podręczniki teologii katolickiej, tom 14. Polecam Wam, może znajdziecie gdzieś w internecie tę książkę. Chleb, pokój i ziemia to słuszne, dobre i piękne, atrakcyjne żądania. W nieczystości serca mogą się stać przewrotnościami mesjanizmu. Zupełnie nieprzypadkowo kardynał Żurnet czyni tu odniesienie do obietnic, jakie Lenin podał w swoim przemówieniu z 3 kwietnia 1917 roku. Nie będę już sięgał do Lenina i na razie tę książkę odkładam może, a myślę, że na pewno będę z niej jeszcze korzystał. Teraz chcę wrócić, słuchajcie, znaczy wrócić właściwie, wrócić do czego, jak jeszcze nie zaczęliśmy tego, o czym chcemy dzisiaj mówić. Chcę Wam zacytować fragmenty wywiadu, jakiego udzielił pan profesor Antoni Dudek panu redaktorowi Tomaszowi Terlikowskiemu. Od razu na początku zaznaczę, nie zgadzam się ze wszystkimi tezami, które pan profesor Antoni Dudek postawił w tymże wywiadzie, ale nie będę go omawiał. Tu nie chodzi o ten wywiad. Ten wywiad nie jest w centrum naszego dzisiejszego spotkania. Na sam początek, zanim do tego wywiadu parę cytatów Wam podam, chcę tylko zwrócić uwagę na to, o czym mówi teologia. Kościół jest rzeczywistością składającą się z dwóch elementów. Elementu boskiego i elementu ludzkiego. Ten element boski jest święty, jest nim Chrystus, ponieważ Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Ten element ludzki jest elementem grzesznym. Są to ludzie, papież, biskupi, kapłani, duchowni, osoby konsekrowane, mówiąc ogólnie, my świeccy, wszyscy jesteśmy narażeni na to, że będziemy ulegać słabościom, ponieważ jak to zapisał święty Paweł, chociaż wiem, co dobre, to i tak łatwiej mi jest czynić zło. Pamiętajmy, żeby zawsze rozgraniczać element boski w Kościele, którym jest sam Chrystus, Słowo Boże, sakramenty święte, właśnie ten element święty od elementu ludzkiego, od ludzi Kościoła, którzy są grzesznikami. I święci nie dlatego zostali świętymi, że byli doskonali moralnie, bo świętość nie jest doskonałością moralną, ale święci zostali, no właśnie, świętymi. Błogosławieni zostali, wyniesieni do chwały błogosławionych właśnie dlatego i przede wszystkim dlatego, że swoje słabości oddawali Bogu i moc w słabościach się ich doskonaliła. Otóż parę cytatów z wywiadu pana profesora Antoniego Dudka dotyczącego Kościoła. Ten wywiad jest zatytułowany Kościół popełnił grzech pychy i chude lata dopiero przed nim. Wierzę, że się odbuduje. To jest charakterystyczne, że historycy, no właśnie, czyli ci, którzy znają historię, znają fakty, nie popadają ani w nadmierny krytycyzm, ani negatywizm, że tak powiem, skoro już tych izmów używamy, ale są zawsze pełni nadziei, ponieważ Kościół przetrwał 2000 lat, Kościół w Polsce przetrwał 1000 lat i Kościół przetrwa. Bramy piekielnego nie przemogą, co nie oznacza, że na przykład Kościół w Polsce przetrwa. Być może Kościół przetrwa gdzieś jak na jakiejś małej wyspie na Atlantyku. Tego nie wiemy. W każdym razie, Kościół w Polsce dopiero wkracza w swoje chude lata, prognozuje historyk i politolog profesor Antoni Dudek w rozmowie z panem Tomaszem Terlikowskim w podcaście Tak Myślę. Czy Kościół wyjdzie z tego kryzysu? Jestem optymistą, stwierdza profesor Dudek. Myślę, że Kościół się odbuduje, tylko że to będzie proces bardzo długotrwały, mozolny i będzie wymagał bardzo głębokich zmian na poziomie personalnym, wskazuje pan profesor Antoni Dudek. Pan profesor Antoni Dudek jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I teraz dalej. Jak polski Kościół odnajduje się w tym podziale, prawda, który no charakteryzuje polskich katolików? w którym no, w tym podziale pogrążone jest całe społeczeństwo polskie. Bardzo źle, odpowiada pan profesor, dlatego że politycy zdołali podzielić Kościół, a my daliśmy się podzielić. To nie tak, że teraz polityka jest wszystkiemu winna i my, biedni katolicy, daliśmy się podzielić. Po prostu daliśmy na to przyzwolenie, a są i tacy, raz jeszcze wspomnę, którzy świadomie się angażują w życie polityczne, to znaczy nie Chrystusa, nie Kościół stawiają na pierwszym miejscu, ale chcą do Kościoła wprowadzić własne partie polityczne, żeby Kościół wykorzystać do życia politycznego, głosząc na przykład ideę mesjanizmu, takiego polskiego mesjanizmu, kiedy to oto Chrystus będzie królem i będzie miał naprawdę władzę państwową, polityczną. Powiem szczerze, że ten mesjanizm bardzo bliski jest mesjanizmowi, który charakteryzował faryzeuszy, Żydów, którzy nie przyjęli Chrystusa, chociaż znali Słowo Boże, chociaż znali przepowiednie proroków, chociaż byli przygotowywani od wieków na przyjście Mesjasza, nie zobaczyli w Chrystusie Mesjasza, bo czekali na Mesjasza politycznego. Dlatego Benedykt XVI w swoich rozważaniach dotyczących Jezusa Chrystusa, w niezwykłym dziele zatytułowanym Jezus Chrystus z Nazaretu, wskazuje, odpowiadając na pytanie, dlaczego uwolniono Barabasza, a nie Jezusa. Ponieważ Barabasz, Ben Abbas, oznacza syn ojca. I Żydom zgadzało się, że ten Barabasz, który został wtrącony do więzienia za przestępstwa, ale również i pewnie za to, i tak im się to wydawało, że organizował ruch oporu przeciwko Imperium Rzymskiemu, bo zauważmy, że przecież Izrael znajdował się wówczas pod okupacją rzymską. Bardzo im się zgadzało, że Barabasz, Ben Abbas, syn ojca, jest tym Mesjaszem, który zorganizuje powstanie polityczne i przejmie władzę w Izraelu. I bardziej im do definicji Mesjasza pasował Barabasz, jako właśnie Mesjasza politycznego, niż Jezus Chrystus, ogołocony ze wszystkiego i ze wszystkich, który wokół siebie zgromadził 12, można powiedzieć, przepraszam, analfabetów, którzy w chwili próby go opuścili. A zatem pan profesor Antoni Dudek rzecze dalej. Ten podział jest niesymetryczny w tym sensie, że większość duchowieństwa rzymskokatolickiego sympatyzuje z partią dziś rządzącą, a zarazem mamy mniejszość, która z nią nie sympatyzuje. I ten podział przenosi się w związku z tym na funkcjonowanie Kościoła, stwierdza profesor Antoni Dudek. Skoro duchowieństwo jest podzielone politycznie, no to siłą rzeczy znajduje to odzwierciedlenie w tym, jak księża odnoszą się do wiernych, jak się zachowują, jakiego typu treści przekazują. W opinii pana profesora Dudka polski Kościół popełnił fundamentalny błąd nadmiernego zaangażowania w świat polityki, a korzenie tej sytuacji tkwią jeszcze w epoce PRL-u, kiedy po 1989 roku presja ze strony komunistów ustała, Kościół uznał, że zwyciężył. A skoro zwyciężył, rzecze profesor Antoni Dudek, to nie może tej sfery politycznej odpuścić. Przeciwnie, musi być w niej bardzo mocno obecny. Biskupi ruszyli. Inna rzecz, że tu byli nieustannie wystawiani na pokuszenie przez polityków. Mówiliśmy sobie o tych trzech pokusach na początku, które również zostały postawione przed Chrystusem, kiedy przebywał na pustyni przez 40 dni. Szatan. To są szatańskie pokusy, kuszenia. Wystawieni na pokuszenie przez polityków, którzy jak pszczoły do nektaru, czy raczej miś do miodu, biegli do tych kurii, żeby biskup się z nimi sfotografował, pobłogosławił. Biskupi poczuli się bardzo dobrze w roli takiej instytucji mającej rząd dusz. To nie był jedyny błąd polskiego kościoła, a najpoważniejszy i wywodzący się jeszcze z pontyfikatu Jana Pawła II, to według oceny pana profesora Antoniego Dudka grzech pychy, w którym pogrążył się kler. To zaś zbiegło się dodatkowo z czasami po śmierci polskiego papieża i ujawnianymi aferami lustracyjnymi duchownych, które zlekceważono i zamieciono pod dywan. A później, zwraca uwagę pan profesor Dudek, nastąpił ciąg kolejnych wydarzeń uderzających w Kościół. I to jest dopiero początek chudych lat Kościoła, prognozuje pan profesor. One są jeszcze przed Kościołem. Czy Kościół wyjdzie z tego kryzysu? Jestem optymistą, stwierdza naukowiec. Myślę, że Kościół się odbuduje, tylko że to będzie proces bardzo długotrwały, mozolny i będzie wymagał bardzo głębokich zmian na poziomie personalnym Kościoła. Na czym w takim razie polega problem personalny w polskim Kościele? Poza jakimiś indywidualnymi przypadkami, Kościół jest pozbawiony przywództwa. Większość biskupów wygląda na albo oderwanych od rzeczywistości, albo zagubionych w tej sytuacji. Ja się im nie dziwię. Dlatego byli kształtowani w zupełnie innych czasach, w innej rzeczywistości i nie byli przygotowywani do przejęcia pałeczki sprawowania rządu dusz. Co czeka Kościół w najbliższych latach? Profesor Dudek wskazuje, że jednym z możliwych scenariuszy jest dojście do władzy w Polsce ugrupowań niezżyczliwych Kościołowi. Też tak uważam, że władzę w Polsce przejmie skrajna lewica, czy to na poziomie partyjnym, czy też prezydenckim. Wtedy nastąpi dla Kościoła czas próby, przewiduje. A jakie mogą być reakcje na taką sytuację? Jedna to uznanie, że szatan w sposób przebiegły opanował rząd, a druga, zgrzeszyliśmy i trzeba zacząć pracę od podstaw, tak jak to miało miejsce przy kryzysie Kościoła, który przeżywał na początku XIX wieku. Wówczas rzeczywiście wielu świeckich, ale też duchownych od podstaw pracowało nad odbudową Kościoła właśnie w tej przestrzeni społecznej. Zmiana władzy w Polsce to dla Kościoła szansa na oczyszczenie, deklaruje pan profesor Antoni Dudek. Tamten Kościół bronił się w ten sposób, że eliminował ze swoich szeregów słabsze jednostki, tamten, czyli ten za czasów komuny. Oczywiście wszystkich zgniłych jajek się nie pozbył, bo nigdy się nie udaje to uczynić. Ale udało się na tyle dużo ten odsetek zmniejszyć, że Kościół rzeczywiście zaczął działać i to zawdzięczamy błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który też jest patronem naszego kanału. Skąd nadzieja, że znajdzie się w polskim kościele nowy kardynał Wyszyński? Zdaniem profesora Antoniego Dudka po kilkudziesięciu latach opływania Kościoła w dostatek następuje odpływ wiernych i pojawia się widmo bankructwa w związku z koniecznością utrzymywania wielu obiektów i struktur. To wymusi zmiany, bo Kościoła nie będzie stać na utrzymanie dotychczasowego modelu wyniosłego arcybiskupa, który piękną limuzyną jeździ od parafii do parafii. Tego Kościoła nie będzie stać na utrzymanie arcybiskupa w jego pałacu, mówi dosadnie profesor Antoni Dudek. I przewiduje, że takie zmiany zajdą już w najbliższej dekadzie, a ich symboliczne przyspieszenie nastąpi po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Nikt z prawicy nie wygra tych wyborów, bo zmieniły się nastroje społeczne. I to jest prawda. Znaczy, ja to widzę bardzo konkretnie. Pracując kilkanaście lat z młodzieżą, pracując jako katecheta w liceum, no bo już od ponad roku nie pracuję jako katecheta, nie mam na to po prostu czasu, zajmując się chociażby kanałem, czy też innymi tej aktywnościami. Widziałem tę zmianę w młodzieży. Kiedy zaczynałem swoją pracę kilkanaście lat temu, młodzież zupełnie inaczej spoglądała na kościół, na kapłanów, na lekcje religii, katechezy, na kwestie wiary. Kiedy odchodziłem od polska młodzież, a pracowałem poza dużym miastem, miałem świetną młodzież i nigdy z nią żadnych problemów nie miałem. Zupełnie bezproblematyczną. To jednak widziałem, że ta młodzież jest zupełnie już zobojętniała na kwestie dotyczące kościoła. Przede wszystkim kościoła. Być może nie Pana Boga. Myślę, że większość młodych ludzi wierzy w Boga, ale po swojemu. A nie chcą poznawać Boga przez pryzmat Kościoła, nie ufają Kościołowi. Tak wygląda dzisiejsza młodzież. Jest skrajnie lewicowa, jeżeli chodzi o ich świat wartości. Prawdopodobnie pojawi się najbardziej antyklerykalny z prezydentów, jakich dotąd mieliśmy. Puszczą pewne hamulce, puszczą pewne tamy i Kościół, ten, który pozostanie, już naprawdę będzie musiał zabrać się do roboty. Kościół potrzebuje ostrej terapii wstrząsowej i następne rządy zapewnią Kościołowi taką terapię. Wyobrażam sobie nagonkę na Kościół, którą urządzi następny rząd czy następne rządy, bo w Polsce panuje kultura przesady. I stąd jesteśmy, jeszcze raz zaapeluję, zaangażowani właśnie w tę walkę między tradycjonalistami a modernistami. Proszę Was, nie dajcie się wciągnąć w walkę między tradycjonalistami a modernistami. Powiadam, Kościół jest katolicki, nie jest tradycjonalistyczny, jest oparty na tradycji i musi być oparty na tradycji, ale nie jest oparty na jakichś izmach, tradycjonalizmach i nie jest modernistyczny. Również ten Kościół modernistyczny przejdzie swoje oczyszczenie, bo kiedy Kościół straci wpływy społeczne, polityczne, straci poparcie społeczne i zastrzyk gotówki do kas kurialnych będzie się zmniejszał, to również prawdopodobnie te różnego rodzaju działania ewangelizacyjne na wielkich stadionach, na których to, umówmy się szczerze, dochodzi do różnego rodzaju nadużyć liturgicznych, zupełnie niepotrzebnych, one nie służą niczemu, już nie mówię o tym, że są nadużyciami liturgicznymi, też się skończy. Skończy się kościół stadionowy, skończy się również kościół triumfujący, prawda, jeżdżący limuzynami. A zatem kościół potrzebuje ostrej terapii, bo w Polsce panuje kultura przesady i to sprawi, że kościół się odrodzi. Taką stawiam hipotezę, choć nie wiem, czy tak będzie, ale na tym opieram moją nadzieję. Tu zapeluję. Nie idźmy za tymi, którzy chcą budować naszą duchowość na strachu i lęku. Duchowość Ewangelii nie jest duchowością strachu i lęku. Duchowość Ewangelii jest duchowością nadziei, ponieważ wiara i miłość jest łączona przez nadzieję. Połączona przez nadzieję. I raz jeszcze zaznaczę. Jedno z największych zagrożeń dla polskiego kościoła to jest sojusz, że tak powiem, mariaż z partiami politycznymi. Powiadam, kościół musi się angażować w życie polityczne i zawsze się w życie polityczne będzie angażował, bo tam, gdzie polityka, tam również kościół, a zatem tam również moralność i duchowość. Kościół wychodzi do świata polityki, aby go, że tak powiem, aby do tego świata polityki wprowadzać Jezusa Chrystusa, aby on przemieniał świat polityki. Przemieniał przekleństwo w błogosławieństwo, co nie oznacza, że polityka jest przekleństwem. Nie o to chodzi. Ale zagrożeniem jest to, kiedy Kościół zaprasza partię do siebie i mówi, chodź partio polityczna, albo my jako wspólnota kościelna stworzymy własną partię, w ten sposób zdradzając Chrystusa, Ewangelię, chrześcijaństwo, całą historię Kościoła. To już było, naprawdę było w historii Kościoła i warto historię Kościoła znać. To tyle, jeśli chodzi o wywiad pana Tomasza Terlikowskiego z panem profesorem Antonim Dudkiem. Nie zgadzam się ze wszystkimi tezami, które tam padły i tych tez, z którymi się nie zgadzam, tutaj nie będę przytaczał. Możecie sobie do nich nawiązać, gdzieś tam wyszukując ten wywiad w internecie. Kolejna sprawa. Jeżeli chcemy w ogóle mówić o Kościele, to musimy na niego spojrzeć z perspektywy czasu. Teraz znowu mam przy sobie taką książkę. Kiedyś to, wydaje mi się, te książki były wyjątkowe. Cena 130 zł. Akurat tę książkę dostałem od jednego z moich księży profesorów. Bóg w myśli współczesnej, ksiądz Stanisław Kowalczyk. I tutaj mam przeanalizowane różnego rodzaju teorie filozoficzne, począwszy od Hegla, Marksa, Heideggera, Freuda, prawda, Lewi-Straussa, skończywszy na Buberze czy też Marcelu, które analizują, w jaki sposób zmieniał się człowiek na przestrzeni wieków, jego myślenie o Bogu, które jest kształtowane przez filozofię. Nawet jeżeli się filozofią nie zajmujemy, to filozofia nas kształtuje, ponieważ filozofia, czyli umiłowanie mądrości, zaczyna się wtedy, tak mnie uczono na filozofii, kiedy człowiek zaczyna pytać. Jak pytasz, to już zaczynasz filozofować. I Heidegger, który jest, można powiedzieć, ojcem takiego skrajnego ateizmu, ale też takiego radykalnego agnostycyzmu, który mówił, że Bóg milczy i my o Bogu też tylko milczeć możemy. Już nie będę może go tego Heideggera sięgał w takich szczegółach, tylko powiem tyle, że Heidegger, który zaczął również bardzo mocno krytykować teologię jako naukę, miał duży wpływ na protestantów i na myślenie protestantów, na myślenie teologów protestanckich, wskazując na Boga jako na swego rodzaju tylko i wyłącznie metaforę, obraz kogoś, że tak powiem, w zakresie poetyckim. Heidegger mówił wprost, teologia, jeżeli chce się zajmować Bogiem, to może o nim mówić tylko językiem poetyckim, na pewno nie językiem konkretnym, bo o Panu Bogu można tylko milczeć, bo Bóg milczy. I oto dzisiaj mamy niestety również w teologii katolickiej taki napływ myślenia protestanckiego, który ma swoje źródła w tym, o czym mówił Heidegger. Niestety myślałem, że będę mógł o tym powiedzieć dzisiaj w szczegółach, już nie chcę tego filmu przedłużać, który mówił wprost, Pan Bóg jest tylko pewną metaforą, Pismo Święte jest tylko pewną metaforą. Otóż nie, Pan Bóg nie jest metaforą, ponieważ przedstawił się Mojżeszowi jako ktoś bardzo konkretny. Ten, który jest. Jestem, który jestem. Jeżeli będziemy patrzyli na Kościół jako tylko i wyłącznie swego rodzaju metaforę, na Boga jako tylko i wyłącznie swego rodzaju metaforę, to się rozpłyniemy w tej metaforze i rzeczywiście nie poczujemy idąc drogą wiary, obecności realnej, obecności Boga. Dlatego pamiętajmy, że w przestrzeniach, gdzie do kościoła wkracza partia polityczna, czasami zapraszana przez tę czy inną wspólnotę kościelną, mówiąca: chodź partia polityczna, będziemy teraz sobie robili kościół polityczno-duchowy, jakiś tam swój, tam pojawia się zawsze polaryzacja. Polaryzacja, która ma charakter polityczny, a nie duchowy. Nie jest to polaryzacja między grzechem a świętością, między złem a dobrem, ale polaryzacja między poparciem tego czy innego polityka. Kościół nie jest partią polityczną. Kościół będzie zawsze angażował się w politykę. Trzeba te dwie rzeczy rozróżnić i też jasno zrozumieć. Dlatego chcę sięgnąć, słuchajcie, do wizji świętej Hildegardy, do książki, która jest w sklepiku mocsłabości.pl. Wizję, czyli Poznaj drogi Pana, Hildegarda z Bingen. Ja będę korzystał z trochę innej wersji tejże książki, którą sobie kiedyś nabyłem, kiedy jeszcze tej książki, o której wam przed chwilą wspomniałem, w sklepiku Moc Słabości nie było. Otóż posłuchajcie, co mówi święta Hildegarda. Sobie zaznaczyłem tutaj, łamiąc rogi w książce, bo już nie miałem jak tego inaczej zaznaczyć. O tym, że kiedy świat zostanie wstrząśnięty, cztery elementy zostaną rozproszone, a Kościół wypełni się w swoich synach, aby nie przestali być członkami ciała wraz z głową. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Ciało ma głowę, ma swoje członki. To możemy zamknąć już. I święta Hildegarda rzeczy tak. Jednak nie może istnieć głowa pozbawiona brzucha i pozostałych członków. Głową Kościoła jest Syn Boży. Łonem i pozostałymi członkami, któremu towarzyszą, są Jego synowie. Kościół natomiast w swych członkach i synach swoich nie jest jeszcze doskonały, lecz w ostatecznym dniu, kiedy wypełni się liczba wybranych, dopełni się także i Kościół. Jednak w tym ostatecznym dniu poruszy się cały świat, gdy ja, Bóg, obmyję cztery elementy tym, co jest śmiertelne w ciele człowieka. Zatem w owej chwili, gdy wypełni się czas, nastanie pełna radość dzieci Kościoła. Kościół zwycięży w momencie, kiedy Chrystus po raz ostateczny, czyli drugi ostateczny, przyjdzie na ziemię. Do tej pory Kościół będzie wciąż, i takie jest przeznaczenie Kościoła, bo takie było życie Chrystusa, niepopularny. Chrystus był niepopularny wśród znawców Pisma Świętego, którzy czytali proroctwa i nie widzieli w Chrystusie Mesjasza, bo powiadam, czekali na Mesjasza politycznego. Mesjasz polityczny, Kościół upolityczniony. To nie ma nic wspólnego ani z proroctwami, jakimikolwiek proroctwami, ani z Ewangelią, ani chrześcijaństwem. O tym, że dnia sądu nikt poza Bogiem nie mógłby poznać. To też jest ciekawe, ponieważ dzisiaj niektóre środowiska katolickie wchodzą w takie myślenie nie tylko mesjanistyczne, czyli upolitycznienie Kościoła, ale również myślenie oparte na abiblijnym, a ewangelicznym rozumieniu Księgi Apokalipsy, czasów ostatecznych. Święta Hildegarda wyjaśnia w ten oto sposób. Jednak tego, kiedy nastanie ostateczny dzień zbawienia świata po upadku bezbożnika, czyli antychrysta, nie wolno badać człowiekowi, gdyż nie może tego wiedzieć. Żaden człowiek, bo nawet aniołowie tego nie wiedzą. Ojciec zachował to w swej skrytej tajemnicy. Przygotujcie się zatem, ludzie, na osąd. Możesz się przygotować duchowo, tak jak duchowo spotykasz Boga w swoim życiu. To jest chrześcijaństwo. Zwykłość, codzienność, można powiedzieć, szarość, czyli niezwykłość. Życie ukryte, które wiódł Chrystus, 30 lat będąc ukryty w Nazarecie, z języka greckiego Nazaret oznacza strzeżony. Nasza świętość rozstrzyga się w życiu ukrytym, codziennym, szarym, rodzinno, że tak powiem, sąsiedzko-zawodowym. Tak jak zostało powiedziane, syn zatracenia wraz ze swoim ojcem, diabłem i wraz ze wszystkimi swymi sztukami w czasie ostatecznym zostanie pokonany przez mego syna. On jest najdzielniejszym wojownikiem. Stanie się tak, jak zostało ukazane w symbolicznej opowieści, gdy nieprzyjaciele najdzielniejszego Samsona zostali pokonani. I jeszcze jeden fragment z Hildegardy, świętej Hildegardy, czy nie? Czy już tu nic nie zaznaczyłem? Zaznaczyłem, ale tak jakbym nie zaznaczył, widzę. No może i dobrze. Odsyłam was w takim razie do świętej Hildegardy. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Teraz sięgnę, słuchajcie, do wspomnień osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI. Książka Na rozdrożu, dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. I zacytuję wam fragment kazania, jakie wygłosił papież Benedykt XVI 26 listopada 2015 roku w kościele Serca Jezusowego w Berlinie. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Tutaj papież Benedykt XVI będzie wyjaśniał, czym są czasy ostateczne. Pan powiedział to w długim kazaniu, w którym mowa o czasach ostatecznych, czyli czasie przed sądem ostatecznym. Przepowiedział budzące grozę wydarzenia, niezwykłe zjawiska na niebie, sztormy na morzu, wojny, trzęsienia ziemi i głód. Wszystko, co wcześniej było ostoją i dawało stabilność w świecie, zacznie się chwiać. Kościół, który będzie zaangażowany w życie polityczne, razem z życiem politycznym, upadnie, ponieważ nie będzie to prawdziwy Kościół Chrystusowy. Świat polityki runie. I tam wszędzie, gdzie Kościół będzie zaangażowany politycznie, również Kościół runie i zostanie oczyszczony. Wszystko, co wcześniej było stoją, przepowiedział, że wielki strach będzie się szerzył wśród ludzi. W obliczu tych gwałtownych wydarzeń stracą oni wszelką nadzieję i zupełnie się pogubią. Typowy dla zarazy rozpowszechniający się lęk jest znakiem czasów ostatecznych. I dalej. Gdy się to wszystko zacznie, mówi Pan, czyli wtedy, gdy napawający lękiem posłańcy już przybyli, jeszcze zanim nadejdzie dzień sądu. Innymi słowy, teraz, dziś, gdy już tak wiele zwiastunów zagłady napawa strachem, teraz, dziś, nie zachowujcie się jak ten ślimak, nie chowajcie ze strachu głów, nie wycofujcie się do swoich skorup. Wiecie bowiem, że to wszystko musi nadejść, Bóg już wcześniej określił koniec świata. Nie. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Tylko Kościół jest arką ocalenia, nie świat polityki. Tak jak w rzeczywistości, gdy wielu rzeczy się boimy, jest to znak, że Pan wkrótce ponownie przyjdzie. Gdy się tak stanie, będą się działy straszne rzeczy. Wszyscy, którzy się go wyprą, którzy nie chcą go znać, umrą ze strachu, ponieważ zobaczą pomocy. Jezus rzeczywiście istnieje. Ale my go przecież znamy. Wiemy, że jest on naszym Zbawicielem, który przez swoją śmierć krzyżową nas odkupił. Wiemy, że nie opuści nas na sądzie, ponieważ sam odpowiedział za nasze grzechy i naszą zawodność. Możemy się cieszyć na czas ostateczny, ponieważ w nim przyjdzie nasz Odkupiciel, a wraz z nim ostateczne odkupienie, wypełnienie, wejście do niebiańskiego Jeruzalem. Któż chciałby chować głowę przed taką wspaniałą przyszłością? Dlatego nie zachowujcie się jak ten ślimak. Nie wchodźcie w lęk i strach. Zbawiciel zwyciężył. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei, ponieważ jest oparty na wierze, która prowadzi do miłości, do zaufania, zawierzenia. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii streszcza postawę wierzącego chrześcijanina. Nabierzcie ducha, podnieście głowy. Który całe swoje życie poświęcił naśladowaniu Jezusa. To, jak ma się zachować w obliczu tak ekstremalnych wydarzeń, jak wojna, terror, klęski żywiołowe. Uwaga, to Ewangelia nam opowiada o tym, jak się mamy zachować w przypadku wojny, w przypadku głody, w przypadku zarazy. To Ewangelia jest odpowiedzią. To nie świat polityki jest odpowiedzią. Ewangelia jest odpowiedzią. Unikajmy tych wszystkich przestrzeni Kościoła katolickiego. Unikajmy tych, powiem szczerze, wspólnot kościelnych, które zapraszają partie polityczne do siebie i mówią: chodźcie, zrobimy z wami machiarz, układ, żeby po ludzku zmieniać świat. Nie, to nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Podczas gdy ludzie ze strachu przeminą w oczekiwaniu na rzeczy, które przyjdą na ziemię, ponieważ siły nieba zostaną wstrząśnięte, chrześcijanin w ufnej wierze nabierze ducha i podniesie głowę, ponieważ po tym pozna, że jego ostateczne odkupienie jest blisko. Ów wewnętrzny spokój w obliczu grożącego zniszczenia i zagłady opiera się na założeniu, że mamy dość oliwy, by podtrzymać płomień, uwaga, miłości do Boga i bliźnich we własnym sercu i nie musimy trzymać się jakichkolwiek ziemskich więzi. Nie musimy się trzymać układów politycznych, które powodują lęk w ludzkich sercach, a więc nabierzcie ducha i podnieście głowy, rzecze papież Benedykt XVI. Rozumiem, że jest autorytetem i No bo może ktoś twierdzi, że papież Benedykt XVI nie jest autorytetem. To też pewnie stwierdzi, że Ewangelia nie jest dla niego autorytetem. Słuchajmy papieża Benedykta XVI. Patrzcie ku naszemu Odkupicielowi, który powtórnie przyjdzie, aby dopełnić dzieło odkupienia w nas. Podnieście głowy mimo lęku, niepewnych czasów i wszystkich okropieństw świata. Nie wycofujmy się w naszą pracę, nasze problemy, nasze hobby, nasze uprzedzenia. Nie chowajmy się przed światem, w którym Bóg nas postawił. Oprzyjmy się pokusie wycofania do naszej skorupy ślimaka. Nie zachowujcie się jak ślimak, apeluje papież Benedykt XVI. Zawierzcie słowom Pana, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Amen. Polecam wam tę książkę Na rozdrożu. Polecam wam również książkę Jedność wiary. Moja wiara, książka papieża Benedykta XVI. Wiosna Kościoła. Wywiad z biskupem Schneiderem. Tego wszystkiego już dzisiaj niestety nie zdołam wam o tym wszystkim opowiedzieć, co w tych książkach jeszcze dla naszego rozwoju duchowego jest bardzo ważne. Chcę natomiast sięgnąć, no właśnie już podsumowując całość, do tego, o czym ostatnio wspominam. Maria jest tą, która jest wzorem zaufania, zawierzenia. Kościół przejdzie drogę próby, upadku w tych rzeczywistościach politycznych, społecznych, chociaż bramy piekielne go nie przemogą, i odrodzi się. I to odrodzenie dokona się na podstawie takich dwóch twierdzy. Dwie twierdzy pokory i posłuszeństwa. Pokora, czyli uznanie własnej grzeszności, tego, że moc w słabości się doskonali, że tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska Boża. Ale żeby łaska Boża mogła się w naszych sercach rozlać, to naprawdę musimy uznać naszą słabość, musimy wyjść z pychy, musimy wejść w tę rzeczywistość uniżenia, w której znajdujemy się tak bardzo blisko Boga i tak bardzo blisko ziemi, właśnie jako ludzie pokorni, uniżeni, że jesteśmy niewidoczni dla szatana, który nie potrafi zginać kolan. Wiernych w Kościele rzeczywiście będzie coraz mniej i powstaną małe wspólnoty, to znaczy Kościół wróci do małych wspólnot opartych na Słowie Bożym, na sakramentach świętych, skoncentrowanych na Słowie Bożym, na sakramentach świętych, skoncentrowanych na tradycji i działaniu Ducha Świętego tu i teraz. Dwie twierdze, twierdza pokory i posłuszeństwa, te dwie twierdze charakteryzują Maryję, której lęka się szatan. Dlatego chce nas pozbawić pokory i chce nas oddalić od drogi posłuszeństwa. Droga posłuszeństwa to jest to powrót do Ewangelii, dania posłuch Słowu Bożemu. Posłuszeństwo, posłuch. Pójście za Słowem Bożym, które słyszymy. Żeby być posłusznym, musisz usłyszeć, aby dać posłuch Słowu Bożemu. Kościół się oczyści, wyjdą na jaw słabości ludzi Kościoła, wyjdą na jaw ci, którzy w Kościele w sposób taki no bardzo bezczelny współpracowali po prostu z szatanem, nazywając siebie ludźmi Kościoła. Szatan ujawni w Kościele swoje, można powiedzieć, sługi i owe sługi, ludzie będący w Kościele, ale tak naprawdę należący do Kościoła, zostaną odsunięci od Kościoła. Kościół straci wiele w tym znaczeniu ludzkim, w tym spojrzeniu ludzkim, w tych rzeczywistościach społecznych, politycznych, ekonomicznych także. Kościół oczyści się z tego, co jest tylko i wyłącznie ludzkie. Przejdzie drogę oczyszczenia, katarzis, przejdzie drogę uniżenia, tę drogę, o której mówi trzecia tajemnica fatimska, kiedy to papież i za nim biskupi, kapłani, ale także rzesze wiernych wchodzą na górę, na której jest krzyż i papież na tej górze ginie, a wraz z nim wielu innych chrześcijan, zarówno świeckich, jak i duchownych. A z krzyża spływa krew, która jest zbierana do kryształowych konewek przez aniołów stojących obok krzyża. Wiara jest zasiewem miłości. Nadzieja łączy wiarę z miłością. Kościół nie jest przestrzenią ludzkich dywagacji, nie jest przestrzenią działań politycznych. Kościół, który zaprasza partie polityczne do siebie, jest kościołem przegranym, kościołem antyewangelicznym, kościołem, można powiedzieć wprost, antychrysta. Kościół, który mówi partii politycznej, chodź, pogadamy, stworzymy własny kościół, własną wspólnotę, zdobędziemy władzę To nie jest Kościół, bo Chrystus nie był mesjaszem politycznym, natomiast Żydzi na takiego mesjasza politycznego czekali i wciąż czekają. Dlatego żądali uwolnienia Barabasza, Ben Abbas, syn ojca tego, który w myśl Żydów, faryzeuszy uczonych w piśmie, miał zorganizować powstanie przeciwko okupantowi, przeciwko cesarstwu rzymskiemu. To nie gdzieś tam ludzie z zewnątrz są zagrożeniem dla mojej świętości, ale to nieczystość mojego serca jest zagrożeniem mojej świętości i mojego świadectwa wiary. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Zapraszam Was na codzienny różaniec, który tutaj trwa na kanale od ponad półtora roku, o 5 rano, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Do niego będziemy również dokładali koronkę zawierzenia ojca Dolindo Urłotolo, o której ostatnio mówiłem na naszym kanale. Przepraszam Was za ten bardzo drugi materiał. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.